Witajcie. Chwała Jezusowi. Miło być na wakacjach w Kołobrzegu. I dobrze, że klimatyzacja szumi, bo ludzie nie będą szumieć. Bo brat mówił, że to może przeszkadzać. Ja myślę, że zawsze jest jakiś szum. Czasami, wiecie, nawet kiedy jest zupełna cisza, to mamy w sobie dużo szumu i chciałbym, byśmy się dzisiaj wyciszyli, skupili się na Słowie Bożym. Ja spróbuję mówić na tyle powoli, żeby siostra mogła spokojnie tłumaczyć. Chciałem was serdecznie pozdrowić ze zboru w Grudku w Czechach. Niektórzy z was ciągle kojarzą mnie ze zborem w Chełmie, ale jakiś czas temu przeprowadziliśmy się, mieszkamy w Czechach. Jestem pastorem zboru w Grudku i jeżeli kiedyś będziecie w Czechach, to tam jest wasz polski dom za granicą Polski na południu. A dzisiaj tutaj znowu mamy międzynarodowo. I dobrze, że wierzący mogą się tak spotykać. Dość mówienie, nie za szybko. Tak, ja nie mam doświadczenia. Yeah, whatever. Chwała Jezusowi. Macie się dobrze? Otwórzmy nasze Biblię i przejdźmy do Słowa Bożego. Chciałbym, abyśmy dzisiaj, wiecie, weszli do takiego bardzo poważnego, wstrząsającego fragmentu Słowa Bożego. Tak, kiedy tutaj stałem i modliliśmy się i wspominaliśmy tą pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, pomyślałem sobie, jakby następne, co się stało po Wieczerzy Pańskiej, to uczniowie udali się z Jezusem na modlitwę. I dokładnie w to miejsce chciałem was dzisiaj zabrać. Wiecie, większość z nas tutaj siedzi sobie wygodnie. Przyszliśmy z naszych domów, ośrodków. Zostawiliśmy za sobą w miarę normalne życie. I zawsze, kiedy biorę chleb do ręki, zawsze, kiedy biorę do ręki ten kielich, przychodzi mi do głowy, Panie, kiedy Ty trzymałeś ten chleb i kiedy Ty trzymałeś ten kielich, to już tylko krzyż był przed Tobą. Już nikt nie zamierzał Ci nic uprzejmego powierzyć. Już nikt nie zamierzał uściskać Twojej dłoni. A ja biorę sobie chleb, biorę sobie kielich. Dzisiaj mamy w planie dobry obiad. Dzisiaj mamy w planie słoneczny dzień. Dziękuję Jezusowi za moje życie. Amen. Dziękuję Jezusowi, że możemy to mieć w Nim. Otwórzcie Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, od 39 do 46 wersetu. Potem zgodnie ze swoim zwyczajem wyszedł i udał się na Górę Oliwną, a jego uczniowie szli za nim. Gdy przyszedł na miejsce, powiedział do nich: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Sam natomiast oddalił się od nich na odległość rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, lecz nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i go umacniał. W śmiertelnym zmaganiu modlił się jeszcze gorliwiej. Podspływał z niego na ziemię jakby krople krwi. Gdy skończył się modlić, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. Powiedział do nich: dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Wiecie, byłem tutaj wiele, wiele lat temu. Pamiętam, spałem w takim malutkim pokoiku nad wejściem do waszej kaplicy. I to, jak to mówią, było wiele lat temu, wiele kilogramów temu, w ogóle wiele, wiele temu. I chcę wam powiedzieć dzisiaj, że właściwie od tamtej pory wiele zmieniło się w moim życiu. Prawie, że moja żona została wdową. a moje dzieci półsierotami. Prawie że straciłem własne życie w ciężkiej chorobie. I kiedy czytam za każdym razem, że przez rany i sińce Jezusa jesteśmy uzdrowieni, kiedy czytam, że On wziął na siebie nasze największe ciężary i poszedł zanieść to na Golgotę, to mam radość, taką radość, która może nie wyraża się śmiechem, ale wyraża się takim poczuciem wdzięczności, takim pełnym przekonaniem, że chcę w każdym moim zwiastowaniu wskazywać, co Jezus zrobił dla nas na Golgocie, co Pan uczynił dla nas, kiedy zdecydował się wziąć ten ciężki krzyż. I dzisiaj chciałem was celowo zabrać do tego Getsemane. Wiem, że część to są tutaj, czy większa część członkowie zboru, ale wielu z was jest tutaj na urlopie. I chciałbym, abyście w każdych okolicznościach pamiętali jedną rzecz, którą z tego tekstu możemy się jako wierzący nauczyć. Również chcę powiedzieć, że nie mam zwyczaju stawać przed jakąkolwiek kongregacją czy zborem jako ten, który staje i jest jakiś, nie wiem, mądrzejszy, wie lepiej, a wy, ubodzy parafianie, posłuchajcie. Ale staję przed wami jako wasz brat i chcę wam powiedzieć, że razem musimy się uczyć, razem musimy się kształtować na podobieństwo Pana Jezusa. Często powtarzam, że uświęcać się znaczy upodabniać się do Jezusa. Uświęcać się nie znaczy przyjąć nową pozę, nową minę, nową modę, ale upodabniać się do Jezusa. I dlatego to uświęcanie różnie nam idzie. Bo gdyby chodziło o przebranie się, to nas na to stać. Gdyby chodziło o 2 godziny pobożnej miny, to też nas na to stać. Ale tu chodzi o całe życie podobne do Jezusa. Jeżeli wrócimy do naszego tekstu, to zaczyna się on słowami: potem zgodnie ze swoim zwyczajem wyszedł i udał się na Górę Oliwną, a jego uczniowie szli za nim. Ilu z was, myślę, że wszyscy, miało w życiu trudne chwile? Ktoś, nie pamiętam nazwiska, pastor mówił, prosi o modlitwę, bo przeżywa problemy z sąsiadami. Ktoś inny prosi o modlitwę z powodu zdrowia. Ktoś inny przyszedł tutaj i nawet już o nic nie prosi, bo już nawet nie ma siły ręki podnieść, tylko mu już ręce opadają. Przechodzimy różne tragedie i problemy w naszym życiu i pierwsze, czego uczę się od Jezusa z dzisiejszego tekstu, czym się chcę z wami podzielić, to jest to, że nawet najtrudniejsza chwila nie zmieni zwyczaju Jezusa. Idzie na spotkanie z Ojcem. To jest coś, czego muszę się ciągle ja uczyć i czego musicie się uczyć wy. To jest coś, czego uczymy się jako Kościół. Wiecie, Słowo Boże mówi, że Jezus wyszedł i udał się na modlitwę. Jakże często sobie myślę, ja wychodzę z siebie. Wychodzę i udaję się gdzieś uspokoić się, bo mam już dość. Albo wychodzę i nie mam ochoty nikogo widzieć. A Jezus wyszedł i udał się na spotkanie z Ojcem. My często wychodzimy i mówimy, Bóg nas zawiódł. Idziemy obrażeni, musimy dojść do siebie. I tutaj uczę się, że Pan Jezus pokazuje mi, Mirek, Pan Jezus pokazuje tobie, bracie, siostro, przyjacielu, gościu, kiedy jest trudny czas, wyjdź i oddziel się dla Niego. Uspokój się w Nim, idź sobie gdzieś, usiądź i bądź blisko z Twoim Panem, ponieważ to jest najlepsze miejsce, gdzie możesz położyć swoje życie przed Nim. Wiecie, być z Bogiem, przebywać na osobności z Bogiem, szczególnie w naszej kulturze, musimy się uczyć. Ostatnio dzieliłem się słowem w Czechach na takim obozie dla młodzieży i zwróciłem uwagę na to, że kiedy staliśmy, modliliśmy się, wiecie, to ludzie się wiercą, coś tam ciągle się w nas dzieje. I w pewnym momencie spytałem tych młodych ludzi, słuchajcie, a gdybyśmy usiedli razem i nasze ciała niech się uciszą, wyłączmy w głowie tą gadającą ciotkę, która nie może się zamknąć, która ciągle musi coś mówić, skupmy się na Bogu i połóżmy przed Nim nasze życie. Wsłuchajmy się, co Duch Święty ma dla nas. Wiecie, wielu młodych ludzi odkrywa, że nie potrafią się dziś wyciszyć. Wielu dorosłych ludzi się odkrywa, że jest taki huk wokół nich, taki hałas, że nigdy nie potrafią się wyciszyć. Uczę się od Jezusa, że kiedy jest źle, chcę się oddalić, chcę ciszy, chcę słyszeć, co Bóg ma do powiedzenia na ten temat, chcę nosić Jego Słowo w moim sercu. I to jest, wiecie, najtrudniejsza chwila w całej służbie Jezusa, nie zmieniająca Jego stałego przykazania. Gdybyście chodzili za Panem Jezusem przez te 3 lata, które chodził po ziemi, to bardzo często, gdybyście rano obudzili się wczesnym świtem i podeszlibyście do Jego posłania, to Jego posłanie już nawet nie było ciepłe. Już Go tam nie było. Był gdzieś na modlitwie. Był z Ojcem. Był w bliskiej relacji z Bogiem. Tam znajdował swoją ciszę i takie posilenie. Wiecie, Bóg do nas mówi, Bóg nazywa nas przyjaciółmi. Kim są przyjaciółmi? Macie może przyjaciela? Gdzie jest takie świeckie przysłowie, przykro mi, że prawdziwe w tylu wypadkach, ale ciągle świeckie, że jak trwoga, to do Boga. Ale to nie jest przyjaźń. Kiedy przeżywam trwogę, to też mogę przyjść do moich przyjaciół. Ale nasza przyjaźń jest dlatego przyjaźnią, że wyrastała we wspólnej radości, miłości, przeżywaniu dobrych chwil. Bóg nazywa nas przyjaciółmi, a przyjaciele nie spotykają się tylko w złych chwilach. Przyjaciele są. Można znać wielu ludzi, ale nie wszyscy są naszymi przyjaciółmi. Ja znam dużo, dużo, dużo ludzi, ale nie wszyscy to są moi najbliżsi przyjaciele, którym mówię o moich słabościach, problemach. Przyjaciele nie spotykają się w złych chwilach. Jezus nie poszedł na modlitwę tylko teraz, kiedy było źle, ale każda próba, każde kolejne doświadczenie umacniają przyjaźń. Chcę wam dziś powiedzieć, że uczę się z tego fragmentu, który czytałem, że uciekanie do Boga to jest prawdziwa wiara. My często uczymy się przez dużą część naszego życia, że uciekamy do Boga dopiero wtedy, kiedy nie ma już gdzie uciec. Zobaczyłem to właśnie szczególnie wtedy, kiedy byłem w szpitalu, kiedy zawiodły mnie wszystkie ludzkie metody, kiedy kolejny raz przepisywano mi leki, a ja leżałem coraz bardziej załamany, coraz więcej dni mijało i zobaczyłem powoli i zacząłem mówić do mojej żony: nie ma na kogo liczyć. Nie ma już na kogo liczyć. Kolejna recepta, kolejne leki, kolejna garść tabletek wsypana w usta. Człowiek tylko coraz bardziej się poci, coraz gorzej się czuje i nie ma na kogo liczyć. Miesiąc, drugi, trzeci, czwarty, ile można? I pamiętam pewnego dnia, jak leżałem i przyszło mi takie słowo: wezwij starszych zboru. Nie wzywałem ich często, ponieważ ja byłem starszy zboru. I z reguły ja z nimi chodziłem gdzieś do chorych. Oni mnie odwiedzali, ale nigdy nie jako starsi zboru. I pamiętam tamtego dnia, kiedy sobie tylko o tym pomyślałem, zadzwonił telefon i brat z drugiego końca Polski, ze Śląska, wtedy w Chełmie jeszcze mieszkałem, powiedział do mnie: Bóg mi kładzie na serce w czasie modlitwy, abyś wezwał starszych zboru. Gdzie ja byłem zszokowany, mówię mu: chłopie, ja właśnie o tym teraz myślę. Wiecie, to był dla mnie szok, ale on mówi: słuchaj, ja nie wiem, co Bóg dla ciebie zrobi. Ja nie wiem, czy Bóg cię podniesie, czy nie podniesie, ale ty bez względu na sytuację i okoliczności bądź posłuszny Słowu Bożemu. Amen. Odłożyłem telefon taki trochę zszokowany i po chwili dzwonił drugi brat z Wrocławia i powiedział: wezwij starszych zboru, bo Bóg ma coś dla ciebie. Wiecie, nie chcę całego świadectwa opowiadać, opowiadam je od kilku lat w różnych miejscach, a dzisiaj się chcę z wami bardziej z tekstem biblijnym podzielić, więc może trochę skracam tutaj, ale chcę wam powiedzieć, to był początek wielkiego, wielkiego podnoszenia mojego życia na zupełnie inny poziom działania. Chcę wam dziś powiedzieć, uciekanie się do Boga to jest prawdziwa wiara. My często uciekamy do siebie, dlatego że teoretycznie, teologicznie wyznajemy jednego Boga, ale praktycznie mamy siebie za bogów w wielu dziedzinach naszego życia. Teologicznie nigdy większość z nas, wszyscy prawie, nie odważylibyśmy się powiedzieć: jestem Bogiem, ale praktycznie w wielu sytuacjach naszego życia zachowujemy się jak maleńkie bożki panujące nad sytuacją. Płacimy potem za to nerwicą, załamaniem, wyczerpaniem, kompletnym wypaleniem. Potem uciekamy do innych, do różnych używek, uciekamy do różnego rodzaju metod. Nasze dzieci na to patrzą, nasze rodziny na to patrzą. Chcę wam powiedzieć, prawdziwa wiara polega na tym, że człowiek może uciec do Boga. Jeśli tak czynimy, to naśladujemy Pana. Jezus wyszedł na modlitwę w najtrudniejszy dzień swego życia. I Jezus jak zawsze ze wszystkim poszedł do Ojca. Udał się na Górę Oliwną. Pomyśleliście kiedyś, wiecie, kto zwał, był w Izraelu, ma pewne wyobrażenie miejsca, o którym mówimy. Kto nie był, to może widział, ale pomyśleliście, wiecie, to jest niezwykłe miejsce, gdzie Bóg w jakiś sposób dawał nam wielkie, wielkie lekcje wiary. Jezus jak zawsze udał się w modlitwie do Ojca na Górę Oliwną i to jest to samo miejsce, gdzie już wcześniej pewien ojciec płakał nad stanem własnych dzieci. To jest dokładnie to miejsce, o którym czytamy w drugiej księdze Samuela, w 15 rozdziale, nie musicie może tego nawet otwierać, od 30 do 32 wersetu czytamy tam, że Dawid zaś wstąpił na Górę Oliwną i płakał, wstępując na nią, głowę miał nakrytą, szedł boso. Dlaczego Dawid tam poszedł? Wtedy Dawid, jako ojciec, poszedł tam, ponieważ jego serce było wstrząśnięte trwogą z powodu nieposłuszeństwa jego dziecka, jego syna. Kiedy twój syn uznaje się za króla, kiedy twoje dziecko myśli, że jest władcą i zaczyna poniżać ojca, serce ojca było złamane i poszedł. Minęło wiele, wiele, wiele wieków i teraz powodem smutku i trwogi znowu jest nieposłuszeństwo i grzech dzieci. Tym razem nie jednego, tym razem całej ludzkości, która siebie uznaje za Boga, za króla. To jest ta niezwykła góra, gdzie przelewają się łzy z powodu buntu dzieci. To jest ta sama góra, na której Ezechiel widzi chwałę Pana. W księdze Ezechiela, jeśli chcecie, 11:23, on opisuje, jak widzi, jak chwała Pana uniosła się ze środka miasta i zatrzymała się na górze, która jest na wschód od miasta. Wiemy, że to jest to miejsce. Tam właśnie poszedł modlić się Jezus. Dlaczego powinniśmy się przyjrzeć temu fragmentowi Słowa Bożego? Jeżeli zwróciliście uwagę na to, co czytałem wcześniej w Ewangelii Łukasza, jest tam napisane, jego uczniowie szli za nim. Kiedy Jezus tam poszedł, jego uczniowie szli za nim. Jeżeli Duch Święty kładzie taki tekst na nasze serce, że uczniowie Jezusa szli gdzieś za nim, to powinniśmy na to zwrócić uwagę. Jeśli jesteśmy uczniami i chcemy być w naszej modlitwie, w naszych rozmyślaniach po raz kolejny u stóp mistrza. I przyszli na miejsce. Gdy przyszedł na miejsce, powiedział do nich, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. W tekście, który dziś czytałem, dwa razy to powie. Sam natomiast oddalił się od nich na odległość rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się. Czy Jezus kiedykolwiek uległ pokusie? Nie. Znamy odpowiedź. Wiemy, że nigdy tak nie było. Ale Jezus mówi nam tutaj, że obroną przed tym jest modlitwa. Módlcie się nie po to, żeby piękniej religijnie wyglądać, nie po to, że to tak jakoś ładnie, nie po to, żeby Panu Bogu było przyjemniej i lepiej. Nie modlimy się dlatego, że kiedy Kościół się nie modli, to Pan Bóg ma migrenę i jak się Kościół pomodli, to się mu lepiej robi, ale dlatego, że to nam jest źle, kiedy się nie modlimy. Módlcie się, abyście nie ulegli pokuszeniu. Módlcie się, abyście nie ulegli. Jeśli ulegniesz, to przegrasz. Są rzeczy w twoim życiu. Ja wiem, że dzisiaj jest piękna niedziela, ale wielu z was tutaj siedzi i ma przed sobą sprawy, przed którymi nie da się uciec. Ma przed sobą sprawę i właściwie teoretycznie wiemy, że jest Pan Bóg, można się pomodlić, ale słowa Jezusa niech dzisiaj ożyją jako prawda w was. Nie da się znaleźć innego sposobu ominięcia problemu, niż położyć go przed Bogiem i poprosić o Jego wolę. Inaczej twoja wiara upadnie. Nie wystarczy tylko czytać, słuchać, trzeba mieć z Bogiem społeczność. Jeśli tylko czytamy i słuchamy o Bogu, to wiecie, jeśli się o kimś tylko czyta i słucha, to z czasem ten ktoś staje się pobożną legendą. Dla wielu chrześcijan dzisiaj Bóg jest pobożną legendą. Wielu z nas potrafi wiele rzeczy powtórzyć. Ja na przykład kiedyś myślałem, że to jest bardzo radykalnie, jak się cytuje starodawnych kaznodziejów. Ale odkryłem, że mój radykalizm nie może się opierać na tym, że wiem, co jest nie tak, wiem, z czym się nie zgadzam, wiem, co chcę skrytykować i wiem, którego kaznodzieje zacytować. Mój radykalizm musi opierać się na tym, że chcę iść za Jezusem w moim życiu. Gdy mamy z Nim społeczność, staje się naszym Bogiem i przyjacielem. Wiecie, wiara jest ze słuchania. Zgadzacie się ze mną, czy nie? Wiara jest ze słuchania, nie ze słyszenia. Wiara jest ze słuchania. Ze słyszenia to wiecie, co jest. Wiara jest ze słuchania, nie ze słyszenia. I różnica jest taka, jeśli ktoś z was ma dzieci, to wie, jaka jest różnica. Dzieci słyszą wszystko, ale nie zawsze słuchają, zgadza się? Przynajmniej moje, chyba, że z moimi jest coś nie tak. Oni słyszą wszystko, tylko nie zawsze słuchają. Słuchanie dotyczy Słowa Bożego. Nie książki na półce, nie niedzielnej liturgii, ale tego, że nasze wnętrze usłyszy i nasze wnętrze, w naszym duchu będziemy do czegoś przekonani. Kiedy wyłączy się ta gaduła, ta nasza często gadatliwa, wewnętrzna, ta duża nasza, to są rzeczy, co do których jesteśmy przekonani, które Biblia już w nas uformowała i na tym się opiera prawdziwa nasza wiara. I to jest kolejna tajemnica skutecznej modlitwy. Sam natomiast oddalił się od nich. Co to jest skuteczna modlitwa? Wiecie, ja nie czuję się autorytetem do pouczania was o skutecznej modlitwie. Czuję się bardziej jak ktoś, kto tonął i chce innym wyjaśnić, jak się łapać koła ratunkowego. Nie chcę was uczyć, jak żeglować po oceanach życia. Bardziej chcę wam powiedzieć, jak schwycić się koła ratunkowego, żeby nie zatonąć. To jest coś, co wypróbowałem w moim życiu. Sam natomiast oddalił się od nich. Skuteczna modlitwa to nie jest modlitwa, po której dzieje się nasza wola. Usłyszeliście, przyjaciele? Chciałbym, byście wyszli dzisiaj z tego nabożeństwa i nie musieli postawić ptaka w kalendarzu, że byliście na nabożeństwie, ale wyszli, abyście to mieli w sercu, że jeśli muszę uciekać, to uciekać do Jezusa, to uciekać do Boga. Jeśli muszę się modlić, to nie muszę prosić, by się działo to, co ja chcę. Skuteczna modlitwa to niekoniecznie jest modlitwa, po której dzieje się nasza wola. Skuteczna modlitwa to wytrwanie w Bożej woli dla naszego życia. Jezus oddalił się. To może być wskazówka dla naszego mało skutecznego modlitewnego życia. To jest nasz problem. Wiecie, kiedyś poszedłem do naszej kaplicy. Tutaj jest zupełnie inaczej w poniedziałek rano, prawda, pastorze? Pastorzy to wiedzą, jak jest w kaplicy, kiedy nie ma ludzi. To jest zupełnie inne miejsce. Ja często u nas w Chełmie powtarzałem ludziom, niektórzy już znali na pamięć, wiemy, co powie. Ja im mówiłem, witam Kościół. Kościół jesteście wy, a nie nasz wyremontowany garaż, bo nasza kaplica w Chełmie mieściła się w budynku, w którym wcześniej był warsztat samochodowy, garaż tam miał być. Kościołem jesteście wy. I czasami, wiecie, kiedyś przyszedłem do kaplicy, pustka, cisza. Uklękłem i chciałem się pomodlić. I nagle odkryłem, że cały huk tego świata, cały zgiełk tego świata przybiegł do tej kaplicy za mną. Gdybyście stali obok, nic byście nie słyszeli. Była zupełna cisza, ale w mojej głowie huczało samochód, mechanik, rachunki, żona, dzieci, szkoła, życie. Macie to? To przysłowiowe niewyłączone żelazko. Jezus oddalił się. Kolejna lekcja z tego fragmentu Słowa Bożego. Jeśli uciekać, to do Boga. Jeśli modlić się, to pamiętać, że nie musi się dziać moja wola. I kolejna, trzecia rzecz. Nauczmy się oddalić. Nauczmy się wyciszyć. Nauczmy się przestać myśleć, ale skupić się na Słowie Bożym, a nie na naszym życiu. Jezus oddalił się od nich. Oddalił się od wszystkiego. Oddalił się. To może być wskazówka. Może to jest właśnie twój problem, dlaczego tak trudno ci się modlić, bo strasznie trudno się już modlić, kiedy cały świat huczy na ciebie chórem. Może nie oddalamy się od spraw, które nas otaczają, dotyczą, po prostu nie potrafimy. Nasze życie bardzo się zmienia, kiedy Bóg staje się jedynym rozmówcą i adresatem naszych modlitw, kiedy wszystko inne musi zamilknąć. Kiedy napastliwe myśli nauczymy się wyciszyć skupieniem na wersetach Słowa Bożego. Kiedy sprawy muszą poczekać w poczekalni, ponieważ jest audiencja u króla, to jest wyższa szkoła modlitwy. To jest to miejsce, kiedy przestajemy wołać: daj mi, zrób mi, spraw żeby. Ale to jest to miejsce, kiedy zaczynamy być odrobinkę podobni do Jezusa. I po raz pierwszy zaczynamy mówić: nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Na początku boimy się. Pamiętam kiedyś spotkanie modlitewne, na którym staliśmy w kółko. Było nas może 10 braci. I jeden z braci wzniósł taką modlitwę: Jezu, chcę, abyś mnie używał. Jeśli trzeba, złam mnie. Skróż mnie, zmiażdż mnie, zmień wszystko, ale chcę być Twój. I powiedział amen. Inni odpowiedzieli amen. Ja sobie myślę, naiwni, chyba nie słyszeli, co on mówił. Ja sobie myślałem, na pewno stanę się zaraz jak Johnny Erickson i będę na wózku, albo jeszcze mi coś innego Bóg zrobi. Potrzebne mi było kilka lat, zanim zobaczyłem, jak bardzo zasmuca moja postawa serce Ojca. Potrzebne mi było kilka lat, zanim zobaczyłem, że Jego wola jest najlepszym dla mnie miejscem. Że jeżeli chcę się modlić o klasę biznes na tym świecie, jeśli chcę się modlić o najwygodniejsze miejsce na tym świecie dla mnie, to jest wola Boża, chociaż nie jest ono koniecznie wygodne dla mojego ciała. Wyższa szkoła modlitwy rozpoczyna się w życiu chrześcijanina wtedy, kiedy przestajemy domagać się naszych praw, a zaczynamy mówić: nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Czy wiecie o tym? Nie wiem, ilu was dzisiaj tutaj jest na tej sali, ale gdyby ktoś przyniósł karteczkę z numerem osób, z liczbą osób, która jest na tej sali, to dokładnie jest to liczba Bożych planów, które Bóg ma dla tego zgromadzenia. Dla każdego z was Pan Bóg ma swoją wolę. Dla każdego z was Bóg przewidział swoje miejsce. Ciekawe też są dla mnie słowa, nie tylko to, że On się oddalił. Oddalił się od nich na odległość rzutu kamieniem. Pomyślałem sobie, skupiłem się na słowie i myślę: Panie, oddaliłeś się na odległość rzutu kamieniem, a wkrótce przecież wszystkie kamienie tego świata miały polecieć w Twoim kierunku. Wkrótce cały świat zechce podnieść kamień i rzucić nimi w Ciebie. Będą go opluwać, będą mu rwać brodę, będą go biczować. Zostanie poprowadzony w potężnej hańbie. Podda się dla Ciebie i dla mnie. I opisze go prorok 700 lat przed jego męką. Zobaczy to w Bożym sercu i napisze, że to baranek. Mąż według Bożego serca, Dawid. Znowu przypomina mi się Dawid. Doświadczał praobrazu proroczego tamtej sytuacji. Pamiętacie, a Dawid zwrócił się do Abiszaja, do wszystkich sług i mówi: mój własny syn, który wyszedł z wnętrzności moich, nastaje na moje życie. I wtedy spojrzał na kogoś, kto krzyczał, miotał na niego przekleństwa i kamienie i powiada: cóż dopiero ten Beniaminita. Pozostawcie go w spokoju, niech przeklina, gdyż Pan mu na to pozwolił. Może wejrzy Pan na moje utrapienie i odpłaci mi dobrem za to dzisiejsze przekleństwo. I posłuchajcie tutaj teraz. I tak Dawid posuwał się naprzód wraz ze swymi ludźmi. Szimei natomiast szedł zboczem wzniesienia obok i przeklinał, ciskając kamieniami i rzucając ziemią. Król i cały lud przy nim będący przybył wreszcie znużony i tam odpoczął. Pomyślałem sobie, co za wzgórze, co za sytuacja, co za proroczy obraz. Oddalił się i zaczął się modlić. Wracam do modlitwy. W naszej modlitwie to mamy taki wybór. Boża wola albo nasza przegrana i ucieczka. Nasze plany czasami brzmią bardzo, bardzo pobożnie. Nasze plany potrafią brzmieć tak pobożnie, że nabierzemy nawet pastora starszych zboru, nabierzemy każdego, nawet siebie nabierzemy na nasze pobożne plany. Ale chcę wam powiedzieć, wyższa szkoła modlitwy zaczyna się nie od czegoś w naszej godności, nie od zmiany stopnia poznania teologicznego, ale od nieśmiało wypowiedzianych szeptem słów: nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Ludzie mieli dla Jezusa swoje własne plany. Czasami bardzo pobożne plany. Wiecie, gdyby spojrzeć na plany ludzi, to były bardzo pobożne plany. Dla nas też jest wiele dróg. Ale Jezus dzisiaj prowadzi mnie do Getsemane, do miejsca zwanego tłocznia wina, do miejsca presji. Żydzi z reguły modlili się na stojąco. Ale tu jest coś nowego. Tutaj Jezus upadł na kolana i modlił się. Cię ostatnio zainspirował mnie mój syn, który tutaj siedzi. Jestem tu z całą rodziną, z czwórką moich dzieci, z żoną są tutaj na sali. I powiedział: tato, słyszałem, że podobno diabeł nie ma kolan. Siedzę i myślę, po chwili do mnie doszło, co za myśl. Faktycznie nie może paść na kolana. Myślę, może ma jak ptaki w drugą stronę. Ja nie wiem. Ale Jezus upadł na kolana. I ja i ty możemy klęknąć na kolana. I zaczyna się modlić: Abba, Ojcze, tato, tatusiu, znamy na pamięć, wiemy ten aramejski wyraz Abba. Pamiętam, czytałem w pewnej książce, autorka była wstrząśnięta swoją wizytą w Izraelu, kiedy odwiedzając rodzinę ortodoksyjnych Żydów, mój, zawsze wiedziałam, że Abba to jest ojcze. Ale kiedy zobaczyła maleńką dziewczynkę, jak się drze tymi słowami, krzyczy i rzuca się na szyję taty, dopiero do mnie doszło, co to znaczy. Ona mówi, ona właśnie te słowa używała. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, lecz nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Panie, jeżeli chcesz, to co jest Twoim największym marzeniem? Co jest na dziś Twoim największym pragnieniem? Co jest Twoją największą potrzebą dzisiaj? Panie, to jest to, ale nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Są dwie wole, moja i Twoja, ale to Twoja niech się stanie. Moja, moją Ci kładę na Twoją cześć u Twoich stóp. Moja się nie liczy. Ojcze, jeżeli chcesz, to jest początek najpotężniejszej z modlitw, jaką możesz się pomodlić. Tutaj już nie ma żadnego ja. To jest jakby umieranie dla siebie. Jak można umrzeć dla siebie? Był pewien człowiek, który powiedział takie słowa. Żył, jadł, chodził i powiedział tak: żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Napisał: ukrzyżowany jestem z Chrystusem. Żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. To jest miejsce, kiedy zaczynam się modlić: nie moja, ale Twoja wola. To jest to miejsce, gdzie to się zaczyna wypełniać. Że nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Wiecie, jeżeli byłaby taka możliwość i ktoś by mi powiedział, masz tu w kartotece spisane całe Twoje życie. Jaki największy błąd popełniłeś jako chrześcijanin? To powiedziałbym, moim największym problemem, czy największym błędem było to, że tak często krzyża było mało w moim życiu, a tak dużo mojego chcenia. I widzicie, modlić się tak jak Jezus wobec śmierci, wobec tego, co decydujące, wobec tego, co bolesne, pokazuje naszą prawdziwą wiarę i oddanie Ojcu. Nie da się radykalnie żyć dla Boga, niż Mu powiedzieć, rób co chcesz, a potem robić co On chce. Nie ma większego radykalizmu. Cię spotykam setki chrześcijan, oszukujących się, że radykalizm to jest cytowanie Spurgeona, Wigglesworta albo Davida Wilkersona. Spotykam chrześcijan, którzy myślą, że w cytatach jest ich radykalizm. Spotykam chrześcijan, którzy myślą, że największy radykalizm to powiedzieć innym, a ja nie mam telewizji. Co z tego, że nie masz telewizji? Masz jęzor. I nie mówią, a ja nie mam tego czy tamtego. I to jest radykalne. To nie jest radykalne. Najbardziej radykalne jest powiedzieć, że w moim życiu czynię, Ojcze, to, co Ty chcesz. Nawet wtedy, kiedy to się kompletnie nie zgadza z tym, co ja chciałbym czynić. Śmierć, która czeka Jezusa na drugi dzień. Wiecie, jest z punktu widzenia ludzkiej, świeckiej sprawiedliwości. My wiemy, że to jest podstęp. Ten proces to jest chore. To, co Mu zarzucają, jest chore i nieprawdziwe. Ale On nie tłumaczy Bogu. Ojcze, Ty widzisz, że to są kłamcy. Ojcze, Ty widzisz, że oni... To jest korupcja. On mówi, Ojcze, nie moja, ale Twoja, ponieważ wie, że to nie decyzje tych ludzi są tutaj sednem, a od wieków ukryty plan, który miał Bóg w Chrystusie, aby odkupić Ciebie i mnie. Baranek Boży wstępuje na najwyższe miejsce swej służby. Z tego miejsca będzie się rozlegać światło Ewangelii. Z tego miejsca będzie płynęła prawda Ewangelii, w którą wierzymy. Świat nie dostrzega Bożego planu. Jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jeśli Ty chcesz, ten kielich był od początku ważny. Nadciąga czas samotności, bólu. Jezus będzie czuł się opuszczony w końcu nawet przez Ojca. Kielich, który musi wypić, zawiera całe zło naszego grzechu. Naszego, Twojego, mojego, przed i po nas życia. Ten, który mówił o sobie, jestem, który jestem, postanawia płacić za to, czego domaga się Jego sprawiedliwość. Gdy przypomnę sobie wszelkie zło, jakiego dopuściłem się w życiu, myślę, że moja sprawiedliwość, jak bardzo bym się starał, każdego dnia zasługuje i tak tylko na potępienie. Kiedy pomyślę sobie, co On dla mnie zrobił, chcę się uczyć od Jezusa. Kiedy Jezus będzie już na krzyżu, spojrzy na prześladowców i powie, Ojcze, wybacz im, nie wiedzą, co czynią. Świecki świat, wiecie, świeccy ludzie na coś takiego zaczynają się śmiać. Świecki człowiek nazywa coś takiego frajer, kpina. Ale ci, którzy usłyszeli Jezusa, chwilę później będą kamieniować jednego z nich. I wtedy po raz pierwszy ciemność i zło zobaczy swoją przegraną w życiu tych, którzy wyruszyli śladami Jezusa, kiedy Szczepan powie słowa, Panie, wybacz im, nie wiedzą, co czynią. Kiedy po raz pierwszy pojawią się naśladowcy Boga, nie przeklinający świat, nie domagający się prawa, ale chcący nawet za cenę życia iść za Jezusem. To jest to, czego chcę się uczyć i co chcę tutaj z Was położyć. Biblia o nim mówi, że wzgardzony i odepchnięty był przez ludzi, mąż boleśny, boleści oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Izajasz. To wszystko zamknęło się w tych słowach. Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. A taka była, jak pisał Izajasz, wola Ojca. Wiecie, niebo całe skupiło się na walce Jezusa, a Jezus doświadcza, zaczyna słabości. Biblia mówi, że ukazuje mu się z nieba anioł i go umacnia. Jezus doświadczał słabości, dlatego nas rozumie. To nie był Superman, to był ktoś posłuszny Ojcu. Wiecie, i zło nigdy nie doceniło tej słabości. Zło nie zauważyło, że w tej słabości zaczęło przegrywać. I Paweł, kiedy to zobaczył, napisał, czy właściwie kiedy Bóg mu to pokazał, bym powiedział, to zostawił nam taki tekst. Dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. To jest coś dla nas niepojęte. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Kiedy po mojej chorobie powstałem z łóżka, kiedy zacząłem znowu funkcjonować, postanowiłem sobie, nie będę się wstydził przyznać ludziom, że tak bardzo słaby byłem. Nie mówię teraz o słabości fizycznej wywołanej chorobą, ale słabości mojej duchowej. Wiecie, jestem pastorem. Ludzie czasami myślą, że w domu pastora, jak się rodzina pastora budzi, to nawet mój budzik mruczy na pewno jakieś hymny i psalmy. W domu pastora zawsze pachnie kadzidłem. Pobożne dzieci z oczami w sufit chodzą powolnym krokiem z kuchni do salonu. Jesteśmy ludźmi. Zobaczyłem, że muszę uczyć się chodzić śladami Jezusa. Muszę dojść do tego miejsca Getsemana, gdzie powiedzieć, Panie, to jest moja rodzina. To jestem ja. Nie moja. Twoja wola niech się dzieje. Ktoś dziś powiedział takie słowa. Panie, dziękujemy, że możemy przyjść na to miejsce takimi, jakimi jesteśmy. To jest pół prawdy. Cała prawda brzmi, dziękujemy, że akceptujesz nas takimi, jakimi jesteśmy. Ale dzisiaj, Panie, widzimy w Twoim słowie, że Ty nie chcesz, żebyśmy zostali takimi, jakimi jesteśmy. Chcesz, abyśmy się zmienili. Dzisiejszy dzień nie ma sensu, jeżeli nie podejmiemy decyzji. Ja nie mówię, że od razu staniemy się wspaniali. Nie ma szans, nie liczcie na to. Przynajmniej w moim wypadku nie ma szans. Ale wiem, że dzisiaj znowu o milimetr, o kroczek. Moja miłość do Jezusa będzie Go naśladować bardziej niż wczoraj. I Słowo Boże mówi, w śmiertelnym zmaganiu modlił się jeszcze gorliwiej. Podpływał z Niego na ziemię jakby krople krwi. Przyznacie, że to jest trochę inna modlitwa niż te, które znamy z naszych zachcianek. To modlitwa, której wątły cień poznali tylko ci, którzy się zmagali ze śmiercią. Wiecie, że jest mi aż trudno uwierzyć, że modląc się o wolę Bożą można stać w tak ciężkim miejscu jak Jezus. Adam i Ewa mieli piękne życie, przyznacie. Pamiętam, kiedy jeden z naszych synów był jeszcze bardzo, bardzo malutki i musiał zacząć chodzić do szkoły. To przyszedł do mnie bardzo rozgniewany i powiedział, wszystko przez Adama i Ewę. Jakby nie oni, nie musielibyśmy chodzić do szkoły. Pomyślałem sobie, wyższa teologia. Ale taka jest prawda. Adam nie musiał zmagać się ze śmiercią i nie musiał się pocić pracując. Przez grzech zaczął doświadczać śmierci i zaczął pracować w pocie czoła. Syn Boży Nowy Adam, czy drugi Adam, jak mówią niektórzy, staje w walce ze śmiercią i poci się krwią, żebyś pewnego dnia mógł wejść w tą rzeczywistość, gdzie śmierci już nie będzie, ani smutku, ani narzekania, ani mozołu. Chwała Jezusowi. Gdzie On nie zawiedzie, ja wiem, że zwycięży. Słowo Getsemani, jak już mówiłem, to jest tło trzęsienia i tu jest ta presja śmierci, ta krew jak czerwone wino. Niesamowicie dla mnie, jaki poetycki obraz mojego Pana. Pomyślałem sobie, Panie, nigdy nie myślałem, że w tak ciężkim miejscu można być, żeby tak pięknych rzeczy dokonać. I kiedy rozmyślałem wczoraj nad słowem, którym się będę z wami dzisiaj dzielił, popatrzyłem nawet na wasze miasto, pełne turystów, którzy odpoczywają, ale żeby inni mogli tak pięknie odpoczywać, to jeszcze inni muszą pięknie harować. Wczoraj wieczorem poszliśmy do jakiegoś takiego barku, do klubu takiego, nie wiem co to było, i piękna atmosfera, spokój, cisza, i zobaczyłem na te dziewczyny zmęczone. Pomyślałem sobie, na pewno pracują od świtu do zmroku. I kiedy ta pani przyniosła nam to, co zamówiliśmy, mówię do niej, ciekawy jestem, od której pani tutaj siedzi. Ona mówi, od 10 rano jestem. Ja patrzę, 22 z minutami. Pomyślałem sobie, żeby było pięknie nam, to ktoś się musiał spocić. Żeby pięknie było duchowo, to są miejsca, przez które musisz przejść. Wracając do Getsemane, powoli chcę kończyć moje rozważanie słowa dzisiejsze. Nagle wstaje i wraca do swoich uczniów. Jest bardzo zmęczony i bardzo, bardzo sam. Skończył modlić się. Przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. Powiedział do nich, dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A oni spali, mieli już dość. Przerastało ich, poszli spać. Nie spali ze zmęczenia. Raczej spali, jak mówi, ze smutku, z rezygnacji, z przygnębienia, które zamykało oczy, bo i tak nic się nie da zmienić. Jezus mówi do nich, wstańcie. I chciałbym, by to wstańcie zostało w was, kiedy dzisiaj stąd wyjdziecie. Kościół zobaczył w tym prawdę, która pozwalała mu zwycięsko iść przez wieki. Apostoł napisał słowa, obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Na złe dni dostaliśmy poradę. Kiedy świeci słoneczko, jest ładnie i ślicznie, Jezus mówi, budujcie swój dom na skalę. Budujcie swój dom na skalę. Wiecie, gdyby zawsze było słoneczko i zawsze by było ładnie, to ja właściwie nawet mógłbym w parku spać. Ale potem przychodzi styczeń i wtedy już nie możesz w parku spać. To jest tylko obraz życia. Obudź się, który śpisz. Dni są złe. Dopóki możesz, zbuduj swoje życie, żebyś przetrwał najtrudniejszy moment. Wielu z was jeszcze nie wie, w którym miejscu i przed czym staną, ale Jezus daje nam odpowiedź. Kiedy jest źle, zobacz, dokąd ja poszedłem i chodź w to samo miejsce. Getsemane niech uczy nas, jak wejść w Bożą wolę. Niech uczy nas, że nie zawsze w Bożą wolę wchodzi się z radością i z tańcem. My byśmy tak woleli. Ale Bóg mówi, Boże zwycięstwo czasem bywa trudne. Jezus jeszcze raz ich wzywa do modlitwy. Skończę może w taki sposób. Kiedy kończy się ta scena w Biblii, z oddali słychać nadchodzący tłum z pochodniami. Nadchodzą ludzie, którzy dokonają straszliwego dzieła. Kiedy skończy się to nabożeństwo? W Na nas nie czeka tłum z pochodniami, z widłami i z kosami. Z tego co wiem, na mnie czeka dorsz w panierce. I zawdzięczam to mojemu dobremu Panu. Jemu zawdzięczam moje siły, zdrowie i moją wolność. Mogę stąd wyjść. Mogę się dzielić Jego słowem. Mogę wolnym iść i mogę jeść. Mogę wziąć moją córeczkę za rękę i mogę pójść z dziećmi na plażę. Mogę chodzić z dziećmi w góry. Mogę żyć i cieszyć się, ponieważ mój Bóg dał mi wspaniałe życie. I kiedy stąd dziś wyjdziecie, pamiętajcie, wasza wolność, wasza radość, wasze siły są w tej bezsilności, o której dziś mówiłem, z której przyszło zwycięstwo. Wiecie, ale to się może zmienić. Byłem w miejscach, gdzie było inaczej. Bóg dał mi przeżyć, nie mówię, że mam 100 lat, ale bogate życie sobie przeżyłem do tej pory, w sensie przeżyć. I byłem w miejscach, gdzie jest wojna, mrok i prześladowania. Byłem w zborach, w których po cichu się śpiewało. Byłem w różnych miejscach. Wiem, że wszystko się może zmienić, ale nauczyłem się dzięki temu jednej cechy, po której poznaję prawdziwą Ewangelię. Prawdziwa Ewangelia może być głoszona w najwspanialszych i najmroczniejszych momentach historii, zawsze pozostając prawdziwa. Jeżeli Ewangelia, którą żyjesz, wymaga tego, żebyś miał zdrowie, pracę, ubezpieczenie i wszystko dobrze, bo inaczej nie działa, to ty nie znasz Ewangelii. Prawdziwa Ewangelia działa zawsze. Działa dziś, kiedy w wolności pójdziesz w swoją stronę i działa wtedy, kiedy jak Jezus powiedział do Piotra, przepaszą cię i poprowadzą dokąd nie chcesz. Ewangelia prawdziwa jest prawdziwa zawsze. Historia się zmienia, wolność się zmienia, ekonomia się zmienia, Jezus się nie zmienia. Amen. Niech Pan was błogosławi. Chcę skończyć takim słowem. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze. Komu? Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Chwała Jemu. Życzę wam na ten czas takiego Bożego szalom. Wiecie, co znaczy szalom? Szalom znaczy pokój, ale to znaczy pokój z Bogiem, pokój z ludźmi, pokój z sobą. To jest pełne znaczenie słowa szalom. Szalom to nie jest święty spokój, kiedy zaczaśniesz drzwi. Szalom to jest pokój z tobą, pokój z Bogiem, pokój z ludźmi, pokój z tobą. Szalom. Amen.